Sporo z Was uczestniczyło wczoraj wieczorem w czuwaniu wigilijnym przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. I całe kazanie poświęciłem wtedy jednemu z symboli Ducha Świętego, a nawet więcej niż tylko symbolowi, ale imieniu Ducha Świętego. Ruach, pneuma, czyli tchnienie, wiatr, oddech. I wspominałem, że taki obrzęd tchnięcia, dmuchnięcia, właśnie wywołania tego poruszenia powietrza był charakterystyczny dla liturgii Chrztu Świętego i bierzmowania. No i wspomniałem, że to nie będzie teraz czas na opowiadanie o tym, ale przyjdzie bardziej sposobna chwila. No i łatwo się domyślić, że ta bardziej sposobna chwila to dzisiejszy wieczór i ta msza święta. I chciałbym właśnie zatrzymać się przy tym symbolu Ducha Świętego, ale w kontekście liturgii Chrztu Świętego i bierzmowania. Trzeba trochę sięgnąć do historii, bo niestety dzisiaj w rycie rzymskim już bezpośrednio w liturgii Chrztu i bierzmowania takiego gestu nie mamy w nowej liturgii, tej po Soborze Watykańskim II. Ten gest pozostał tylko w jednym miejscu, żeby być precyzyjnym. W czasie obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych w ramach egzorcyzmu przygotowującego do chrztu można zastosować ten gest dmuchnięcia w kierunku katechumena. Ale w starożytnych obrzędach, jeszcze wczesno-średniowiecznych, będzie ten gest znacznie bardziej obecny. I przede wszystkim właśnie w liturgii wschodniej będzie on miał taki charakter egzorcyzmu. Chodziło o to, że w ogóle w kulturze cesarstwa rzymskiego dmuchnięcie w czyjąś stronę było gestem lekceważenia tej osoby. Do tego stopnia, że było to nawet przestępstwo prawne. Jeżeli ktoś dmuchnął w kierunku posągu cesarza, to było to przestępstwo obrazy majestatu, za które był w prawie rzymskim wyrok śmierci. Idea była bardzo prosta. W czasie liturgii Chrztu Świętego katechumen, czyli ten, który miał za chwilę być ochrzczony, miał zwrócić się w kierunku zachodnim, czyli w kierunku ciemności, zła, grzechu, szatana i albo dmuchnąć w jego kierunku, albo splunąć. Żeby w ten sposób bardzo jednoznacznie powiedzieć szatanowi: mam cię gdzieś, lekceważę cię, pogardzam tobą. Jak się komuś napluje w twarz, to mu się bardzo wymowny sposób mówi: nie chcę mieć z tobą nic więcej wspólnego. Kończymy ze sobą jakąkolwiek przygodę. I to było pierwsze i podstawowe znaczenie tego obrzędu w liturgii. Dla nas już może trochę fantastyczne, dziwnie wyglądające, ale to był symboliczny sposób powiedzenia: nie chcę mieć nic wspólnego w moim życiu z szatanem i złem. Ale w liturgii zachodniej ten obrzęd miał trochę inne zastosowanie. Choć nie jest to takie proste w analizie źródeł, ale wydaje się, że jednak ten obrzęd tchnięcia, dmuchnięcia nawiązywał bardziej do biblijnej idei z Księgi Rodzaju, kiedy to na początku stworzenia Bóg tchnął tchnienie życia, dał to życie, które zostało podarowane człowiekowi, którego ulepił z prochu ziemi. Ale również zmartwychwstały Pan, kiedy przyszedł do wieczernika, to tchnął w swoich uczniów i przekazał im w ten sposób Ducha Świętego. Zatem ten obrzęd nie tyle miał charakter już samego egzorcyzmu, czyli taki charakter wyrzucania tego, co jest złem, ale raczej miał charakter przekazania Ducha, podarowania Ducha Świętego, żeby On nam dał życie. I w praktyce, na przykład w liturgii, w rycie koptyjskim, do dzisiaj zresztą w tym rycie stosowanym, jednym ze wschodnich rytów, jest taki przepiękny obrzęd, kiedy to człowiek przyjmujący chrzest zostaje trzykrotnie zanurzony, żeby ten chrzest przyjąć w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, i przy każdym zanurzeniu zostaje również w jego twarz to tchnięcie. Kapłan musi dmuchnąć w jego twarz, żeby mu przekazać Ducha, który daje życie. Że dokonuje się faktycznie powstanie ze śmierci i obdarowanie nowym życiem, tak jak zmartwychwstały Pan przynosi to życie do wieczernika. I zaraz po tym chrzcie następuje obrzęd namaszczenia świętym olejem krzyżma. I co jest ciekawe, nie tak jak w rycie rzymskim, że to jest jedno namaszczenie na szczycie głowy, ale 36 namaszczeń na ciele człowieka. I przy tym namaszczeniu kapłan kładzie dłoń na głowie tego nowo ochrzczonego człowieka i wypowiada takie słowa. Bądź błogosławiony błogosławieństwem niebian i błogosławieństwem aniołów. Niech błogosławi Cię Jezus Chrystus i w Jego imię, i to jest moment, kiedy znowu tchnie w Jego stronę, przyjmij Ducha Świętego i bądź czystym naczyniem przez Jezusa Chrystusa. Więc ewidentnie ten obrzęd chce powiedzieć właśnie o przekazaniu Ducha, który ma wypełnić tego nowo ochrzczonego człowieka. I przeskakując już tak historię, nie wchodząc w szczegóły, przez długi okres historii rytu rzymskiego, bo aż do reformy tej po Soborze Watykańskim II, stosowaliśmy taki obrzęd, który łączył w sobie te dwa symbole, czy te dwa znaczenia gestu tchnięcia. Zarówno ten obrzęd egzorcyzmu, wyrzucenia złego ducha, i ten obrzęd przekazania świętego ducha. I w czasie rytu chrzcielnego kapłan, który chrzcił dziecko, właśnie musiał tchnąć w jego stronę, dmuchnąć w jego kierunku i wypowiedzieć formułę, która brzmiała w ten sposób. Wyjdź z niego duchu nieczysty i uczyń miejsce Duchowi Świętemu Parakletowi. Wyjdź z niego duchu nieczysty i uczyń miejsce Duchowi Świętemu. Zobaczcie, drodzy, że idea jest bardzo prosta. Ona nawiązuje do biblijnych słów, kiedy Chrystus Pan opowiada o tym, co się dzieje, kiedy duch nieczysty zostaje wyrzucony z człowieka. I Chrystus mówi, że błąka się on po miejscach bezwodnych, szuka spoczynku, aż go nie znajduje i postanawia wrócić z powrotem do tego domu, z którego wyszedł. I zastaje ten dom wymiecionym, przyozdobionym i niezajętym. I dlatego idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam, i wchodzi i z powrotem zajmuje to mieszkanie. I stan tego człowieka jest gorszy niż był przedtem. To jest taka biblijna idea, w której Jezus mówi, nie wystarczy wyrzucić zła ze swojego życia. Nie wystarczy posprzątać tego wewnętrznego mieszkania naszej duszy, ale musi go ktoś inny zamieszkać. Bo jeżeli pozostawię ten dom mojej duszy pustym, to zły duch błyskawicznie tam wróci z powrotem z innymi swoimi kolegami i będzie jeszcze gorzej. W praktyce, przekładając to na taki bardzo konkretny wymiar, chodzi o to, że nie wystarczy w życiu duchowym starać się nie robić zła. Rzecz w tym, żebym ja pomnażał dobro. Nie wystarczy, jak czasami się ktoś usprawiedliwia i mówi, ja nic złego w życiu nie robię. To tylko połowa sukcesu. Nic złego w życiu nie robię. Rzecz w tym, żebyśmy my czynili dobro, czynili Bożą wolę, pomnażali dary Ducha Świętego, te wszystkie, o których słyszeliśmy w drugim czytaniu, jako owocach Jego działania w naszym życiu. Nie wystarczy nie gniewać się, nie robić na złość innym, nie ubliżać innym, nie krzywdzić innym. Ale trzeba okazywać im radość, być wdzięcznym, być w postawie służby dla innych. To jest pierwsza rzecz, którą bardzo wyraźnie widać w tym obrzędzie. Wyrzucenie zła i złego ducha musi się wiązać z przyjęciem Ducha Świętego, który będzie w nas namnażał tych owoców swojego działania i obecności. Trzeba pomnażać cnoty, nie tylko walczyć z wadami. Ale jest jeszcze w liturgii, kiedy śpiewamy hymn o Stworzycielu Duchu Przyjdź, taka zwrotka, która mówi, nieprzyjaciela odpędź w dal. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. I tutaj też bardzo jasno jest powiedziane, na czym ma polegać to wyrzucenie tego złego ducha z naszego życia. Nieprzyjaciela odpędź w dal. To znaczy jest to prośba do Ducha Świętego, żeby to On w nas uczynił. Że my sami nie powinniśmy chojrakować, myśląc, że jesteśmy bardziej przebiegli od złego ducha, że go jakoś wykiwamy, oszukamy i że sami o własnych siłach będziemy w stanie pozbyć się wszelkiego zła. Szatan naprawdę jest od nas sprytniejszy, bardziej przebiegły, inteligentniejszy. Jego strategia nie jest taka prosta do przewidzenia. Dlatego to Bóg musi w nas to czynić. Dlatego trzeba prosić Świętego Ducha, żeby to On przygotowywał dla siebie samego mieszkanie w nas, żeby przychodził i oczyszczał to mieszkanie, żeby wyrzucał wszelkie zło. Bo ja sam tego nie potrafię zrobić. To musi być Jego boska moc. To, co ja mogę zrobić w stosunku do złego ducha, to po prostu spylać, gdzie się da. Nie próbować wchodzić w dialog, nie próbować jakoś pertraktować, iść na kompromisy, zastanawiać się, że może w tę pokusę mogę wejść, bo sobie poradzę z jakąś inną. Nie, kiedy przychodzi zło ze swoją pokusą, jedyne rozsądne, co mogę zrobić, to naprawdę uciec. Bo nie jestem na tyle mocny i nie jestem na tyle przebiegły, żeby z nim wygrać. To Duch Święty może we mnie uczynić. I trzecia, ostatnia z tym związana rzecz, to trzeba też pamiętać, że Duch Święty jest dla nas przewodnikiem w tym rozeznawaniu tego, co jest dobre, a co złe. A może nawet trzeba wejść na bardziej subtelny poziom rozeznania. Nie tylko rozeznać między tym, co dobre, a co złe, ale rozeznawać to, czego ode mnie chce Pan Bóg. Ponieważ czasami naprawdę poziom rozeznania na poziomie dobro-zło jest dość prosty. Inna kwestia, że jeszcze potem trzeba decyzją woli za tym pójść. Nie wystarczy, że ja wiem, że coś jest dobre albo złe. Muszę to wybrać, muszę być w tym konsekwentny. Ale żeby użyć jakichś banalnych przykładów, które jasno to pokazują. Jeżeli trwasz w małżeństwie i nagle w pracy poznajesz nową koleżankę, która zaczyna ci się coraz bardziej podobać i zaczynasz sobie rozkminiać na modlitwie, no może Pan Bóg chce, żebym jednak nie był niewierny mojemu małżeństwu i związał się z tą koleżanką, no bo gdyby nie chciał, to by nie postawił jej na drodze mojego życia. No to nie, to jakby od razu można pomyśleć chwilę i powiedzieć, nie, to taki kierunek rozeznawania to nie jest dobry. Pan Bóg na pewno tego ode mnie nie chce, bo jest bardzo proste nauczanie Pana Boga, które mówi, małżeństwu bądź wierny przez całe życie. Jest nierozerwalne. To nie jest wolą Bożą, że ta kobieta pojawiła się w Twoim miejscu pracy. To znaczy wolą Bożą jest to, że ona się pojawiła, ale niekoniecznie po to, żebyś się z nią wiązał. I to trzeba jasno rozeznać. Albo żeby użyć bardziej studenckiego przykładu. Przychodzisz na egzamin i okazuje się, że jest to aula na 400 osób. Profesor, nawet jakby chciał, to nie ma szans Cię zobaczyć, a co dopiero Twoje ściągi. Sobie mówisz, no pewnie Pan Bóg chciał, żebym siedział dzisiaj na tym egzaminie w 48 rzędzie. To jest wola Boża. Nie. Wolą Bożą jest to, żebyś był uczciwy. Bez względu na okoliczności. I tu nie trzeba wielkiej filozofii rozeznawania, żeby do tego dojść. Ale kiedy wchodzimy na dużo subtelniejszy poziom rozeznania, kiedy rozeznajemy między wolą Bożą a innym dobrem, bo bardzo często na tym będzie polegała ta trudność rozeznania, że będziesz stał między dobrem i dobrem i w nim trzeba rozpoznać, do czego mnie zaprasza Pan Bóg, to już wtedy potrzebuje olbrzymiego światła Ducha Świętego. Kiedy będziesz musiał wybrać, czy zmienić pracę, czy zostać tej, w której jesteś, dla dobra na przykład swojej rodziny. Albo będziesz musiał zastanowić, czy kontynuować te studia, albo zmienić, albo może pójść na dziekankę, albo podjąć pracę zawodową. Czego ode mnie chce dzisiaj Pan Bóg? Kiedy będziesz musiał wybrać, czy poświęcić czas na jakąś relację, bo zauważasz, że masz wiele ludzi, którzy są jakoś ważni w Twoim życiu, ale nie jesteś w stanie wszystkim poświęcić tyle samo czasu. Trzeba wybrać którąś z tych relacji jako właśnie tę, którą Pan Bóg ci stawia na drodze życia jako najgłębszą przyjaźń i temu człowiekowi poświęcić najwięcej czasu. To tam potrzebujemy przewodnika bezpośrednio, którym jest Duch Święty. I trzeba go bardzo prosić o to, żeby to On kierował naszymi myślami, naszymi pragnieniami i w końcu naszymi decyzjami. Żebyśmy nie szli za pokusami złego. Żebyśmy nawet nie wybierali dobra, bo to nie jest wystarczające. Ale żebyśmy zawsze w życiu wybierali to dobro, które jest wolą Bożą dla nas. Amen. Dziękuję.